Witam wszystkich zgromadzonych w imieniu Pana Jezusa. Poproszę wszystkich powstać. Słyszeliśmy, że nasza siostra Lidia, żona naszego pastora, ma urodziny, więc dobrze będzie, bardzo dobrze, żeby się za nią teraz pomodlić. I ona również źle się czuje, ma jakiś problem z głosem czy z gardłem, więc przyniesiemy ją przed oblicze, przed tron Boży, dobrze? Halleluja. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za naszą drogą siostry. Panie, ona jest droga w oczach Twoich. Ona jest drogą, Panie kochany, w oczach swego męża, swoich synów, również jest drogą w oczach zboru. Panie kochany, halleluja. Ona jest w naszych sercach. Dziękujemy Ci, Panie, że dałeś jej przeżyć nie wiem ile lat, może 33, nie wiem, 35, 39. Halleluja. Panie Jezu, ale jesteśmy wdzięczni, że jesteś z nią tam w domu, Panie. Prosimy Ciebie o Twoje specjalne błogosławieństwo. Ześlij na nią. Daj jej odczuć Twoją obecność. Duchu Święty, powstań w niej. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy się modlić za naszą siostrę i prosić Ciebie o długie życie dla niej, o zdrowe życie. Panie, o obfite życie, które dałeś dla nas. Dziękujemy Ci z całego serca naszego. Panie, prosimy Ciebie, żebyś się jej dotknął, uzdrów jej ciało również, Panie Jezu. Twoimi ranami ona jest uzdrowiona. Dziękujemy Ci z całego serca naszego. Halleluja. Amen. Proszę usiąść.
Halleluja. Ja bym prosił, żeby tam dzieci trochę ciszej były, matki. Ja będę tam od czasu do czasu zaglądał, żeby tam był porządek. Także...
Na pewno spędziliście święta w radości albo z radością. Obchodzimy, czy obchodziliśmy, zresztą chrześcijanie obchodzą narodzenie Pana Jezusa każdego dnia. Również i Wielkanoc. My nie obchodzimy dnia, ale raczej wiemy, że Jezus się narodził prawie 2000 lat w Ziemi Świętej, w mieście Betlejem. I wiemy, że On żył 33,5 roku, głosił radosną nowinę z wielką mocą. Halleluja, uzdrawiał chorych, otwierał oczy ślepych, wzbudzał umarłych. Po 33,5 latach umarł na krzyżu Golgoty, ale Bóg, nasz Ojciec Niebieski, wzbudził go dnia trzeciego i on wstąpił na tron swego Ojca, na prawicę swego Ojca i żyje na wieki i oręduje za każdego jednego z nas dzisiaj. Halleluja. Jesteśmy wdzięczni za narodzenie Pana Jezusa. Drodzy, ale nadchodzi nowy rok. I ja osobiście, będąc tylko religijnym człowiekiem, miałam takie różne rezolucje, prawda, czy postanowienia na nowy rok. Jako religijny człowiek chciałam zawsze być lepszym trochę. Chciałam być również bogatszym. I ja nie wiem, czy wygląda dla mnie, że to może polskie obyczaje, może i nie. Mówili dla nas, że jeśli nie mamy pieniędzy w naszej kieszeni czy w naszym domu w nowy rok czy podczas nowego roku, będziemy biedni cały rok, więc staraliśmy się mieć kilka przynajmniej dolarów w naszej kieszeni. Ale wiemy, że to jest nieprawda. Drodzy, ale my chrześcijanie powinniśmy mieć zawsze pragnienie przybliżyć się do Boga. I wiemy, że ten nowy rok będzie dla nas lepszym, niżeli ten stary. Może nie będzie lepszym finansowo czy materialnie. Pan Jezus nie obiecał dla nas milionów. Prawdziwie nie. On obiecał dla nas obfite życie, ale duchowe, w duchu. I moi drodzy, to jest naprawdę obfite życie. Mając Jezusa, już mamy wszystko. Nie potrzebujemy nic innego. Nawet gdybyśmy nic nie mieli i tak umarli, nawet i z głodu, moi drodzy, nic nie tracimy, ale korzystamy. Halleluja. I drodzy, pragnienie nasze, tak jak powiedziałam już, powinno być przybliżenie się do Boga, otrzymywanie błogosławieństw Bożych i również więcej modlitwy. Więcej modlitwy w tym przyszłym roku. I teraz, drodzy, proszę otworzyć księgę, pierwszą księgę Kronik i 4 rozdział. I na przykład, jeśli bym was się zapytał, czy czytaliście pierwszą księgę Kronik, a szczególnie pierwsze 9 rozdziałów. Wiecie, że w tych rozdziałach my znajdujemy, wygląda dla nas nic innego, jak tylko różne rodowody. Rodowód Dawida, prawda, rodowód pokoleń Izraela. Znajdujemy tutaj rodowód Judy, pokolenia Judy. I czytanie tych pierwszych 9 rozdziałów prawdziwie jest takie nudne i przeważnie je mijamy. Ale moi drodzy, w 4 rozdziale tej pierwszej księgi Kronik znajdujemy naprawdę, moi drodzy, wiecie co, znajdujemy tutaj taki drogi klejnot, albo kosztowny klejnot, który jest zapisany w 9 i 10 wersecie. A więc teraz przeczytamy. Lecz Jabez był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazwała go Jabez, gdyż pomyślała, w bólu rodziłam go. A ja bez wołał do Boga. On się modlił. Ale to nie była modlitwa takim szeptem, cicha, ale to było wołanie do Boga. I tutaj jest napisane, a Jabez wołał do Boga Izraela tymi słowy, obyś mnie prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, aby ręka Twoja była ze mną i abyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę. Amen. Boże, pobłogosław Twoje święte słowo. Nakarm nas, Panie. W imieniu Jezusa prosimy Ciebie. Amen. Drodzy, to imię, jak czytaliśmy, Jabez, ma znaczenie ból, ma znaczenie smutek albo udręczenie. Czy ktokolwiek z nas chciałby się nazywać udręczenie? Zamiast brata Romka nazwałbym go brat udręczenie. Brat Mariusz, brat smutek. Dwóch braci. Jeden udręczenie, drugi smutek. Amen. Moi drodzy, nie chcielibyśmy być takim imieniem nazwani. Jednak matka tego syna Jabesa nazwała go właśnie udręczeniem, albo bólem, albo smutkiem, dlatego że go rodziła w bólu. I moi drodzy, kobieta, która rodzi, Pan Jezus powiedział, smuci się, bo nadeszła jej godzina. Lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta udręki albo o udręce, gwoli radości, że się człowiek na świat narodził. Czyli kobieta zapomina o tym bólu porodowym. Kiedy widzi to piękne dzieciątko, Boże stworzenie, ona już nie pamięta tego bólu. Ale tutaj był cel. I zobaczymy za chwilę, dlaczego ta matka nazwała swojego syna takim imieniem, bólem albo smutkiem, albo udręczeniem. Na pewno miała ku temu powód. No tak, miała, dlatego że go w boleści rodziła. I moi drodzy, teraz Jabez, jego imię zawsze uświadomiało go, że w bólach poczęła go jego matka. I moi drodzy, ja tak rozmyślając o tym słowie, poszedłem do początku, do naszej pramatki. Ja ją tak nazwałem, nie wiem czy dobrze, ale Ewy. Ona była pierwszą matką, która rodziła dzieci w boleściach z powodu grzechu, z powodu nieposłuszeństwa dla Boga. Pan Bóg powiedział, rozdział 3, pierwszej księgi Mojżesza, 16 werset. Pomnożę dolegliwości brzemienności Twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci. I moi drodzy, Ewa zaczęła rodzić dzieci w bólach. Wiemy, że powodem był grzech. Dlatego, że zgrzeszyła. Ale teraz na moment zastanowimy się nad narodzeniem nowym. My jesteśmy na nowo narodzeni. Chrystusie, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I moi drodzy, to nowonarodzenie, które my przeżyliśmy również nie było bez bólu. Jezus narodził nas w bólu, w wielkim bólu. Moi drodzy, my wiemy, wiele Jezus Chrystus wycierpiał nawet przed ukrzyżowaniem. On wycierpiał, moi drodzy, naśmiewanie się. On ucierpiał bicie. Moi drodzy, jego broda była wyrywana. On później był przybity do krzyża, ale jeszcze i na tym nie było koniec. On był odłączony od Boga na pewien czas, żeby dla nas dać nowe narodzenie. Halleluja. I moi drodzy, to będzie bardzo dobra rezolucja na przyszły rok, jeśli zachowamy tą świadomość, jak wiele Jezus Chrystus ucierpiał za nas. Przez Jego boleści my zostaliśmy na nowo narodzeni. Dzisiaj jesteśmy adoptowanymi dziećmi Bożymi na drodze, która wiedzie do żywota wiecznego. Halleluja. Powinniśmy być wdzięcznymi dziećmi. Moi drodzy, nie powinien minąć ani jeden dzień, gdzie nie podziękowalibyśmy Bogu za Pana Jezusa Chrystusa i zbawienie, które otrzymaliśmy w Nim. Halleluja. Halleluja. Musimy pamiętać, moi drodzy, Jego cierpienia, Jego boleści, Jego śmierć, którą On poniósł za nas. Więc ten człowiek, Jabez, prawdziwie mając takie imię, on był ciągle świadomy, że jego matka porodziła go w boleściach. Ale moi drodzy, jeszcze na chwilkę się zastanowimy. Paweł apostoł mówi tak. 4 rozdział Galacjan, 19 werset. Dzieci moje. Nazywa tutaj Galacjan swoimi dziećmi. Dlaczego? Dlatego, że on je zrodził przez Ewangelię. Przez moc Ewangelii Galacjanie, Koryntianie i my zostaliśmy na nowo narodzeni. I on mówi, dzieci moje, znowu w boleści was rodzę. Dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. On w boleściach rodził znowu wierzących w Galatach. Dlaczego? Moi drodzy, dlatego, że Galacjanie dobrze zaczęli. Jak mówi apostoł Paweł, w duchu zaczęliście, a kończycie na ciele. Wracacie z powrotem do mdłych rzeczy, do zakonu. Prawda? Przestrzegacie dnie, miesiące, prawda? Nie ruszaj tego, nie dotykaj tamtego i tak dalej. Moi drodzy, Chrystus nas powołał do wolności. Prawda? Bóg nas ostrzega, mówi tylko w tej wolności nie pozwalajcie dla waszego ciała. Bo jeśli pozwolimy dla naszego ciała w tej wolności, moi drodzy, to rezultat będzie bardzo przykry. Ale my nie pozwalamy naszemu ciału. Ono jest ujarzmione przez moc Ducha, który jest mocny w nas. Mocniejszy jest ten, który jest w nas, niżeli ten, który jest na świecie i ten fizyczny czy naturalny człowiek. Halleluja. Ale moi drodzy, jeszcze i dlatego też apostoł Paweł tutaj ubolewał nad ich stanem duchowym. Po prostu on cierpiał. Znosił cierpienie, boleści porodowe. On mówi, że ja cierpię to, prawda? Te boleści, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w nas. Widzimy tutaj serce apostoła Pawła do ludu Bożego. Naprawdę jak miał wielkie serce dla nich, jak bardzo czułe serce pasterza, po prostu serce Jezusa. I moi drodzy, my ranimy naszego Zbawiciela również, kiedy od Niego odstępujemy, kiedy zwracamy się do tych rzeczy, które są mdłe, które są słabe, które nam nic nie pomogły w czasie przeszłym. Jezus smuci się. On nas musi znowuż w boleści rodzić, żeby Chrystus w nas był ukształtowany. Moi drodzy, wracając teraz do Jabesa, jego imię pomogło mu pamiętać o miłości i czci do matki i staranie się o to, żeby ją pocieszać. Weźmy naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wisiał na krzyżu, ukrzyżowany, zbity, prawda, zraniony, ukrzyżowany. I czytamy: a stały pod krzyżem jego matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Moi drodzy, Pan Jezus, będąc w takiej agonii cierpienia, miał staranie o swoją własną matkę. Halleluja. On miał dla niej cześć, honor, uznanie. Moi drodzy, wy, którzy jesteście jeszcze młodszymi niżeli ja i jeszcze macie matki wasze, ojców waszych, naprawdę, moi drodzy, postępujcie tak, jak postąpił Jezus. Ja nie byłem tak szczęśliwy w moim życiu, bo kiedy miałem 13-14 lat, już nie miałem ani jednego rodzica, ojca swego nie pamiętam w ogóle, a moja mama umarła bardzo wcześnie w Rosji, na Uzbekistanie, z głodu, z choroby. I ja nawet nie mogłem być przy jej śmierci. Ale wiecie, drodzy, jedną rzecz pamiętam, którą mnie moja starsza siostra przypomniała. Ja, będąc również chory, schorowany, młody chłopak, a pod opieką wojskową, tam nie mieliśmy za dużo, zawsze może kawałeczek chleba dziennie, troszeczkę cukru, ale wiecie, że moją mamę pamiętałem, mimo tego, że byłem rozłączony z nią, nie wiedziałam, gdzie ona była. Ale pewnego razu przyszła pewna kobieta i do swojego syna, z którym kolegowałam, odwiedzić go, i dowiedziała się, że moje nazwisko jest Bronowicki, więc mówi: słuchaj, ja jestem w miejscowości razem, gdzie jest twoja mama. I ja się bardzo ucieszyłem, zapytałem, jak się ma. I później, mając troszeczkę cukru, bo nam dawali dziennie taką miarkę, wiecie, jak to pudełko od zapałek, cukru. I ja zbierałem ten cukier do takiego maleńkiego woreczka. I od razu mnie myśl przyszła, ja dla mamy mojej poślę właśnie tutaj taki maleńki prezent, który uzbierałem przez długie, może dni. I przesłałem przez tą kobietę, i ona była bardzo wierna i dostarczyła ten cukier dla mojej mamy. I później siostra, która była przy śmierci mojej mamy, mówi: wiesz co, Tadziu, mama przed śmiercią mówi: Zosiu, daj mi troszkę z tego cukru, który Tadzio przysłał dla mnie. Halleluja. Moi drodzy, ja tak się cieszyłam, że mogłam usłużyć taką znikomą rzeczą dla mojej mamy. Drodzy, zachęcam was, którzy macie jeszcze wasze mamy, a my po polsku bardzo pięknie nazywamy nasze mamusie. Czcijmy je. Bądźmy dla nich pociechą, bo one narodziły nas w boleściach. Paweł, apostoł, napisał pierwszy Tymoteusz, 5:4. Jeżeli zaś, która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw uczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy. To bowiem podoba się Bogu. Co się rodzicom należy? Cześć, honor. Znowuż Paweł mówi, 6 Efezjan. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. Teraz, moi drodzy, Jabez modlił się tutaj do Boga Izraela. Pamiętamy Jakuba Starego Testamentu, który walczył z Bogiem, zmagał się z Bogiem i przemógł, przezwyciężył. Halleluja. Od tego dnia Pan Bóg nazwał go Izraelem. Co ma znaczenie książę z Bogiem? Albo żołnierz, książę jeszcze lepsze jest imię, z Bogiem. Był książęciem z Bogiem, przezwyciężył. Bo moi drodzy, był w strachu, bał się swego brata Ezawa, bał się z nim spotkać. Więc całą noc walczył z Bogiem, który przyszedł do niego w postaci mężczyzny. I przemógł na koniec. Jakub zwyciężył. Halleluja. I tutaj właśnie do tego samego Boga woła Jabez. I moi drodzy, pierwsza jego prośba, tutaj on prosi Boga o 4 rzeczy. Pierwsze, o prawdziwe błogosławieństwo. Następnie o to, żeby Bóg poszerzył jego granice. Trzecia jego prośba w modlitwie była ta, ażeby ręka Boża była z nim. I czwarta jego prośba była ta, żeby Bóg dopomógł mu przezwyciężyć, żeby go zachował od złego. Amen. Teraz, moi drodzy, tutaj Jabez wołał do Boga Izraela tymi słowy: obyś mi prawdziwie błogosławił. Moi drodzy, dlaczego on tutaj mówi, obyś mnie prawdziwie błogosławił? Czy jest błogosławieństwo nieprawdziwe? Widocznie jest. Błogosławieństwo, które może nie jest prawdziwe, bo błogosławieństwo jest błogosławieństwem, ale jedno błogosławieństwo jest chwilowe albo tymczasowe, a drugie jest wieczne. I moi drodzy, tutaj ja jestem przekonany, że Jabez modlił się do Boga i wołał do Boga o coś więcej, niżeli błogosławieństwa chwilowe. Bo on prosił o prawdziwe błogosławieństwo. Halleluja. Prawdziwe błogosławieństwo. Czym jest to prawdziwe błogosławieństwo? Bo przede wszystkim, moi drodzy, to jest błogosławieństwo duchowe. To, które jest wieczne. Zbawienie. Zbawienie jest wiecznym zbawieniem. Zbawienie jest duchowym błogosławieństwem. Ale moi drodzy, zbawienie jest tylko po prostu pierwszym błogosławieństwem. Prawda, że jest wielkim błogosławieństwem, największym. Bo cóż może być większego jak zbawienie, zbawienie naszej duszy, życie wieczne z Bogiem. Nie może nic być większego. Ale jednak, moi drodzy, są inne błogosławieństwa darowane dla nas razem ze zbawieniem. Chrzest Ducha Świętego. Halleluja. To jest to prawdziwe błogosławieństwo. Dary Ducha Świętego. Moi drodzy, zwycięstwa duchowe. Mieć zwycięstwo w duchu naszym. Mieć pokój. Mieć radość. To są wszystkie te prawdziwe błogosławieństwa, o które powinniśmy się bardzo ubiegać. Powinniśmy po prostu wołać do Boga, tak jak wołał Jabez. Boże, błogosław mnie prawdziwym błogosławieństwem. I ci, moi drodzy, którzy otrzymują te prawdziwe błogosławieństwa, oni są błogosławieni. Halleluja. Jezus powiedział, ja przyszedłem, żeby dać życie i bardziej obfite życie. On nie dał nam jakiegoś nędznego życia, bardzo obfite życie. Halleluja. Moi drodzy, Efezjan, pierwszy rozdział, trzeci werset. Tutaj Paweł mówi, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem. Wszelkim duchowym błogosławieństwem. Czyli nie ma błogosławieństwa, którym by Chrystus nas nie ubłogosławił. Ale za chwilę zobaczymy, dlaczego nie mamy tych wszystkich błogosławieństw. I moi drodzy, jego druga prośba była, ażeby Bóg poszerzył jego granice. My wiemy, że drodzy Izraelici, którzy byli wyprowadzeni z Egiptu i wprowadzeni do ziemi obiecanej, każdy z nich otrzymał dział. Otrzymał kawałek ziemi. Halleluja, gdzie mógłby sadzić figowe drzewa, prawda, winogron i tak dalej, i tak dalej. A więc tutaj Jabez nie był zadowolony z tej posiadłości albo z tego terytorium, które miał. On wołał do Boga, żeby Bóg poszerzył jego granice. Ale jakie to znaczenie dzisiaj jest dla nas? My wiemy, że on chciał może więcej ziemi. Na pewno, tak? Ale my chcemy więcej tego, co Bóg przygotował dla nas w Chrystusie Jezusie. Czyli chcemy więcej błogosławieństwa Bożego. I moi drodzy, powodem jest to, że nasze serca są bardzo maleńkie, ograniczone. I to bogactwo, które nam Bóg przygotował w Chrystusie Jezusie, ono jest realnym. Ono jest przygotowane dla nas, ale my nie możemy odebrać wszystkiego, dlatego że nasze serca są ściśnione, maleńkie. Po prostu zamierzyliśmy granice dla Boga. Tak jak Izraelici, którzy byli wybawieni z niewoli Faraona, na pustyni, czytamy, zamierzyli granice dla Boga i mówili, czy Bóg może na tej pustyni przygotować dla nas stół, czyli dać dla nas pokarm, tak? Zachować nas przy życiu. Bo stół mówi prawdzie o życiu. Czy Bóg może to dla nas uczynić? Tak, Pan Bóg nie tylko mógł, ale uczynił dla nich. Ale oni grzeszyli ciężko przed Bogiem, dlatego że nie wierzyli Bogu. Pan Bóg mówi tak: manna będzie dla was zesłana z nieba. Każdego dnia, oprócz sabatu, siódmego dnia. Dlatego nazbieracie sobie więcej, podwójną część manny w piątek zamiast w sobotę, tak? Żebyście już w sobotę nie wychodzili na pustynię i nie zbierali manny. Czy oni wierzyli Bogu? Nie. Oni zaczęli zbierać pierwszego dnia na zapas, prawda? No i co się stało z tą manną? Ona się obróciła w robactwo. Stała się robakami. Dlatego, że nie wierzyli Bogu, zamierzali granice dla Boga. I moi drodzy, dlatego, że nasze serca nie są rozszerzone, halleluja, przed Bogiem, dla Boga, dla tego wszystkiego, co bogactwa, które On dał dla nas, tego dziedzictwa, które jest nasze, my nie możemy go wziąć, prawda, bo ograniczamy Boga. Weźmy, ja mówię do zbawionych, do nas, my jesteśmy, wszyscy są zbawieni, halleluja, mam nadzieję, amen, halleluja. Ale moi drodzy, mówię tutaj do zbawionych, weźmy chrzest Ducha Świętego. Przecież Duch Święty już jest w nas. Człowiek, który jest odrodzony, ma Ducha Świętego. Tylko Duch Święty po prostu chce owładnąć duchem człowieka. Po prostu chce go utopić w sobie. Amen. Halleluja. Przecież On jest tak blisko, On już jest w nas. Dlaczego tak ciężko jest dla nas utrzymać to zanurzenie w ducha, ten chrzest w Duchu Świętym? Widocznie nasze serca są jeszcze nie są tak otwarte dla Boga, jak powinny. A moi drodzy, tu jest sekret. Tu jest taki maleńki sekret. Pan Bóg mówi: otwórz swoje usta szeroko. Halleluja. Przez otworzenie ust szeroko otrzymamy wszelkie bogactwo, które Bóg przygotował dla nas w Chrystusie Jezusie. A jak wielu z nas nie chce otworzyć ust, nie chce uwielbiać Pana Boga. Wiecie, że my przez uwielbianie Pana Boga otrzymamy więcej niżeli nawet przez prośby. Halleluja. Mówimy, ja uwielbiam Boga w sercu. Tak, możemy w sercu uwielbiać i uwielbiamy, ale uwielbiamy Boga, halleluja, z otwartymi ustami. Chwała Ci, Panie. Apostoł Paweł napisał, 2 Koryntian 6, rozdział 11 do 13 wersetu, o poszerzeniu naszego serca. I mówi do Koryntian: usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie. Serce nasze szeroko się otwarło. Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych. Moi drodzy, Boże serce jest dla nas tak szeroko otwarte, tak jak Paweł mówi. Ja wierzę, że on miał serce Jezusa. Dlatego on ze śmiałością mówi, że nasze serca są szeroko otwarte dla was. I u nas nie jest ciasno dla was, ale ciasnota jest w sercach waszych. Ponieważ zaś należy się odwdzięczać, przeto jak do dzieci mówię, rozszerzcie i wy serca wasze. Moi drodzy, jeżeli nasze serca są ściśnione i maleńkie do człowieka, czy one są otwarte do Boga? Czy to jest możliwe? Nie, absolutnie nie. Widzimy, że Koryntianie mieli malusieńkie serca, serca kury, może wróbla. Amen. Halleluja. Ale nie serce chrześcijanina. Bo, moi drodzy, oni byli zamknięci do apostoła Pawła, który wprawdzie mówi, że ja was zrodziłem przez Ewangelię. Naprawdę ich serca powinny być szerokie do Pawła, jednak apostoł Paweł z innymi byli ściśnieni w ich sercach. Rozszerzcie wasze serca. Następnie, moi drodzy, trzecia prośba. Ja bym prosił, aby ręka Twoja była ze mną. Mojżesz. Moi drodzy, jeszcze może kilka słów. Nie jesteście jeszcze znużeni, nie. Bo jeszcze będę mówić o następnych tych dwóch prośbach. O ręce, żeby była z nim, no i o tym, żeby Bóg go zachował od złego. Ale nie wiemy dużo o tym człowieku, ale wiemy, że on był zacniejszy od swoich braci. Wiemy, że on pochodził z pokolenia Judy, dlatego że w tym rozdziale czwartym tutaj właśnie czytamy o rodowodzie Judy. I moi drodzy, my wprawdzie jesteśmy jakoby spokrewnieni z tym pokoleniem Judy. Przede wszystkim wiemy, że Jezus, nasz Pan i Zbawiciel, narodził się z pokolenia Judy według ciała. Prawda? Dawid również był z pokolenia Judy. I moi drodzy, Juda oznacza, czy znaczy uwielbienie albo chwalenie. Juda był chwalcą. Wiecie, że pokolenie Judy zawsze stawało pierwsze do boju. Kiedy Izrael był zaangażowany w walkach, pokolenie Judy zawsze było na przodzie, na pierwszym miejscu. I moi drodzy, tutaj to do mnie głośno mówi, że nasze uwielbienie jest najwyższą służbą przed Bogiem, które udziela dla nas wielkie zwycięstwa. Wiecie, że Juda było największe pokolenie, było znacznym pokoleniem, dlatego że Jezus, prawda, później w swoim czasie, w Bożym czasie narodził się z tego pokolenia. Ale Mojżesz modli się odnośnie tego pokolenia, to jest 5 Mojżesz, 33 rozdział, 7 werset. I Mojżesz mówi tak do Boga: słuchaj, Panie, głosu Judy. Halleluja. Wiecie, że to słowo do mnie się odnosi, do was. Bo Mojżesz nie modlił się od siebie. Moi drodzy, to jest modlitwa dana przez Ducha Świętego. On się modlił i mówi: słuchaj, Panie, głosu Judy. Teraz Pan słucha naszego głosu. Dlatego, że jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Halleluja. I do ludu Jego przywiedź Go. Tutaj widzimy wyraźnie, że chodzi tutaj o Pana Jezusa raczej. I Bóg przywiódł Go. Tak, z nieba Jezus wstąpił tutaj do ludu swego na ziemi. Swymi za Niego walcz. I tutaj ja bez słowa, niech ręka Twoja będzie ze mną. I bądź Mu pomocą przeciwko gnębicielom. Tutaj jest dalszy ciąg modlitwy Mojżesza o Judę. Bądź Mu pomocą przeciwko gnębicielom wroga Jego. Moi drodzy, ja bym modlił się, żeby ręka Boża była z Nim i wybawiała Go od wrogów. 138 psalm jest cudowny. Tam jest werset, który czytamy tak. Choćbym się znalazł, to jest psalm Dawidowy, w niedoli. I wiemy, że Dawid wiele razy znalazł się w niedoli, w wielkich niebezpieczeństwach, w niebezpieczeństwach śmierci. Ale on mówi: choćbym się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciołom moich wyciągniesz rękę, a prawica Twoja wybawi mnie. Wiecie, możemy sobie mieć taki obraz naszego Pana Boga, naszego Zbawiciela. Moi drodzy, często znajdujemy się w sytuacjach, w centrum niedoli, w samym centrum. Po prostu już wygląda dla nas, że nie ma wyjścia. Ale Pan Bóg przychodzi dla nas na pomoc. Jego ręka. Tutaj Dawid mówi, wyciągasz rękę swoją, a prawica twoja wybawi mnie. Pan Bóg mówi do nieprzyjaciela, dość. Wyciąga swoją lewą rękę, zatrzymuje wroga, a prawą ręką, moi drodzy, wybawia nas z tej sytuacji, z tej ciężkiej niedoli. Halleluja. Ręka Boża jest konieczna w naszym życiu. Moi drodzy, Jego ręka wybawia, Jego ręka nas strzeże, Jego ręka nas wzmacnia, Jego ręka wykonuje wszystko w nas i dla nas. Dlatego naszą prośbą powinno być, Panie, niech Twoja ręka zawsze będzie ze mną. Nigdy nie zawściągaj swojej ręki ode mnie, bo wtedy będę pokonany przez wroga. Halleluja. O, moi drodzy, tutaj ten Jabez naprawdę miał taką bardzo króciutką modlitwę, ale widzimy wielką wagę w tej modlitwie. Ten człowiek wiedział, o co on prosi Boga. Halleluja. Pięćdziesiąty dziewiąty Izajasz, pierwszy werset. To jest piękne słowo. Pan Bóg mówi, oto ręka Pańska nie jest krótka, aby nie mogła wybawić, ani ucho Jego zatulone, które nie mogłoby wysłuchać. Ręka Jego nie jest krótka. Halleluja. Jego ręka jest wszędzie. Izajasz 54, 17. Tu jest naprawdę dla nas wielka pociecha. Żadna broń, mówi Bóg, ukuta przeciwko Tobie nic nie wskóra, a każdemu językowi, który w sądzie przeciwko Tobie wystąpi, zadasz kłam. Takie jest dziedzictwo sług Pana i ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi, mówi Pan. Moi drodzy, obojętnie jaką broń ukuje wróg przeciwko nam, on nas nie przezwycięży. Nie. Absolutnie nie. Nie bójmy się, moi drodzy, nawet i najstraszniejszych sytuacji. I Pan Bóg nas przeprowadza przez różne próby. Wy, którzy jeszcze nie przechodziliście przez próby, na pewno będziecie przechodzić. Niektórzy przez cięższe próby, niektórzy przez lżejsze próby. Ale żaden z nas nie ujdzie prób i doświadczeń. Dlaczego? Dlatego, że ta wiara, która jest w sercach naszych, jest tak kosztowna. Ona po prostu musi być doświadczona. Mówi Piotr, tak jak to złoto, które jest doświadczane przez ogień. Moi drodzy, to złoto, które jest kopane gdzieś pod ziemią czy w górach, ono przecież nie jest czyste, jest złotem, ale musi być wypławione, musi być oczyszczone przez ogień. Musi przejść przez ogień. I wiecie, że to te wszystkie nieczystości, prawda, które nie należą do tego czystego, szczerego złota, wypływają na wierzch. I one są zbierane z wierzchu aż do tego stopnia, kiedy ten człowiek, który pracuje przy tym, zobaczy swoje oblicze wyraźnie jak w lustrze. Wtedy on wie, że złoto jest czyste. Dlatego i my przez próby będziemy przychodzić i przychodzimy. I moi drodzy, teraz ostatnia jego prośba, czwarta, abyś zachował mnie od złego. Modlitwa Pańska. Jezus modli się, to znaczy nie modli się, ale podał dla nas wzór modlitwy. Szósty rozdział Mateusza, 13 werset mówi Jezus, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Nie wódź nas na pokuszenie. I tutaj była właśnie modlitwa Jabesa. On mówi, abyś zachował mnie od złego. Modlił się, żeby go Bóg zachował od złego, przede wszystkim złego grzechu. Złego grzechu. Bo on mówi, aby mnie ból nie dotknął. Bo moi drodzy, wiecie, że największy ból, który może dotknąć nas, to jest grzech. Amen. Grzech jest zły. Wiemy, że szatan jest źródłem grzechu. Wszelki grzech pochodzi z szatana, od diabła. I tutaj on prosi, żeby Bóg zachował go od tego złego. Moi drodzy, bo grzech jest po prostu instrumentem, który nas może zabić na śmierć. Amen. Więc musimy prosić Pana Boga, żeby nas zachował od złego. Amen. Moi drodzy, On nas zachowuje w złym. On zachowuje nas w złym. Ale musimy prosić, żeby On zachował nas od złego, żeby zły po prostu nie miał mocy nad nami. Paweł apostoł mówi, grzech nad wami panować nie będzie. Biada dla nas, kiedy grzech staje się panem naszego życia. Więc, moi drodzy, jeśli pozostaniemy pod władzą tego pana, grzechu, więc jaki będzie nasz koniec? Nie będzie dobry. Dlatego, moi drodzy, ta modlitwa, którą Jezus nauczył, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Halleluja. Moi drodzy, Jezus mówi, nie wódź nas na pokuszenie. Czy Bóg nas na pokuszenie wiedzie? No, nie, nie. Bóg nas nie wiedzie na pokuszenie. I tu jest ważne, a szczególnie dla młodych chrześcijan, zrozumieć, bo przecież Słowo Boże nam mówi, że Bóg nikogo nie kusi. Jakub apostoł pisze. I nie, dlatego, że Bóg nie może być kuszony. On jest święty. Więc Bóg nie może nas kusić. On nas tylko próbuje. Moi drodzy, jest wielka różnica między pokuszeniem a próbą. Bóg próbuje, Bóg doświadcza, ale On nas nigdy nie kusi. Kto jest kusicielem? Szatan. Diabeł nas kusi. Ale Bóg nas nie kusi. A tutaj czytamy, Jezus mówi, nie wódź nas na pokuszenie. Moi drodzy, wiecie, jakie to ma znaczenie? Po prostu, jeśli znajdziemy się w pokuszeniu, nie zostawiaj nas dla samych siebie, bo nie możemy przezwyciężyć tego pokuszenia. Który człowiek w tym świecie może zwyciężyć pokuszenia? Człowiek, który nie jest odrodzony z ducha, który nie ma mocy Ducha Świętego w sobie, czy on może wprawdzie zwyciężyć albo zwyciężać pokuszenie? Nie. Na pewno nie. Moi drodzy, nawet my, chrześcijanie, często wpadamy w pokuszenia. Wpadamy w pokuszenia. Ale moi drodzy, Jakub mówi, tak długo, jak nie wykonamy tego pokuszenia, nie grzeszymy. Czyli samo pokuszenie nie jest jeszcze grzechem, ale wykonanie tego pokuszenia jest grzechem. I my wpadamy, moi drodzy, w te pokuszenia i wykonujemy te pokuszenia. Wtedy popełniamy grzech przed Bogiem. Ale dzięki Bogu, że Bóg jest łaskawy i przygotował dla nas, moi drodzy, wyjście. Jan mówi, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Amen. Teraz, moi drodzy, czytamy, że Bóg wysłuchał modlitwy Jabesa. Dlaczego? Dlatego, że ta modlitwa zgadzała się z wolą Bożą. Dlatego możemy śmiało modlić się o to, co się modlił Jabez. Ta modlitwa była zgodną z Bożą wolą i Bóg go wysłuchał. Teraz pytanie, kogo Bóg nie wysłuchuje albo kogo Bóg wysłuchuje? Dawid mówi, Psalm 66, 18 werset. Gdybym patrzył na nieprawość w sercu moim, nie wysłuchałby mnie Pan. Czyli, moi drodzy, jeżeli wiemy, że jest nieprawość w sercu i my patrzymy na tą nieprawość, jesteśmy świadomi, że ta nieprawość jest w naszym sercu, więc wtedy Pan nie wysłucha naszej modlitwy, bo jesteśmy grzesznikami. A wiecie, Jan, w Ewangelii Jana, ten człowiek, którego Bóg uzdrowił, ślepy człowiek, on mówi, uczy tutaj faryzeuszów, uczonych w piśmie. Mówi, wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego, tego wysłuchuje. Jak Bóg patrzy na nasz grzech? Czytamy Habakuk, prorok Habakuk, 1:13. Twoje oczy, to jest oczy Boże, są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Czyli, moi drodzy, tutaj, jeżeli ja mam jakiś świadomy grzech w sercu moim i modlę się, więc Bóg nie może patrzeć na mnie, dlatego że jest grzech we mnie, który nie jest wyznany. Bo jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest sprawiedliwy, prawda, i On nam przebacza nasze grzechy. Musimy Go od razu wyznać. Inaczej Bóg nie może na nas patrzeć. Dlaczego Pan Jezus, wisząc na krzyżu, mówi, Boże mój, czegoś mnie opuścił. Nawet, ja wiem, między nami są bracia i siostry, którzy mówią, nie, Bóg nie opuścił Jezusa. Nie, On zawsze z Nim był. Nieprawda. Bóg opuścił Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że Bóg uczynił Jezusa grzechem za nas. On się stał grzechem. Bóg nie mógł być tam, gdzie był grzech. Bóg nie mógł patrzeć na grzech. Bóg odwrócił swoje oczy od Jezusa. Na chwilę, tak. Dlatego, że On stał się grzechem za nas. Bóg Go uczynił grzechem za nas, aby nas w Nim uczynić sprawiedliwością Bożą. Przy powieści 28 już kończę. Halleluja. Dzisiejsze kazanie, czy nauka jest króciutka, prawda? Tylko trwa godzinę. U tego, kto... Przy powieści 28:9. U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć zakonu, nawet jego modlitwa będzie ohydą. Tak ważne jest słuchać zakonu Pańskiego. Halleluja. Dzięki Bogu, że nie jesteśmy już pod zakonem Mojżesza, ani pod zakonem grzechu. Wiecie, że jest kilka zakonów. Ja się zadziwiłem, uprzytomniłem się któregoś to dnia, nie tak dawno. Paweł apostoł mówi tak o zakonie Mojżesza. On mówi o zakonie grzechu i śmierci. Mówi też o zakonie wiary i o zakonie Ducha Świętego. Widzimy tutaj już cztery zakony. Możliwe, że jest więcej. A więc, moi drodzy, my nie jesteśmy pod zakonem Mojżesza. Nie jesteśmy już pod zakonem grzechu. Grzech nad nami już nie panuje. Tak? Ale jesteśmy jeszcze pod zakonem wiary i pod zakonem Ducha Świętego. A więc, co Duch Święty nam mówi, powinniśmy wykonać. Jeżeli, tak jak tutaj powiedział prorok, u tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć zakonu, nawet jego modlitwa będzie ohydą, będzie obrzydliwością. Wow. Moi drodzy, Bóg wysłuchuje sprawiedliwych. Bóg wysłuchuje to serce, modlitwy, które płyną z serca czystego. Halleluja. Dziękujemy Panu Jezusowi za Jego świętą krew, która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Halleluja. Halleluja. Moi drodzy, ja mam pieśń siostry Kuzin w Polsce. Niektórzy z Was może ją znają. I ona śpiewa piękną pieśń odnośnie krwi Jezusa. I mówi, że nawet jedna kropla krwi Jezusa ma moc zmyć grzechy całego świata. Nawet jedna kropla. W tej krwi jest tak wielka moc. Halleluja. Halleluja. A więc, drodzy, Pamiętajmy modlitwę Jabesa i módlmy się już teraz, żeby w przyszłym roku, nawet teraz już, od dzisiaj, Bóg zaczął nas błogosławić prawdziwym błogosławieństwem. Moi drodzy, tym błogosławieństwem duchowym, które jest przygotowane dla nas w Chrystusie Jezusie w niebiesie. Módlmy się, moi drodzy, żeby Bóg dopomógł nam po prostu rozszerzyć nasze serca i do człowieka, i do Boga. Halleluja. Bo nie możemy mieć podwójnego serca. Wielkie serce dla Boga, a maleńkie dla człowieka. Czy nie jest to prawda? Moi drodzy, w psalmie, zaraz w którym jest napisane tak, Dawid chyba prosi Boga i mówi: zjednaj moje serce. Halleluja. Czyli, moi drodzy, możemy tutaj zrozumieć, że nasze serce często jest rozdwojone, jest podzielone i możliwe, że wygląda dla nas, mamy wielkie serce dla Boga, ale jeśli chodzi o człowieka, to serce jest takie malutkie, więc prośmy, żeby Pan Bóg zjednał, złączył nasze serce. Halleluja. Żeby On je złączył, żeby je poszerzył. No i żeby ręka Jego była zawsze z nami. Bo Jego ręka tylko może nas wybawić. Jego ręka, moi drodzy, nas może zachować. Jego ręka, jedynie Jego ręka może wykonać wszystko, halleluja, w naszym życiu. No i na koniec, żeby Bóg zachował nas od złego. Najbardziej od grzechu, żeby On nad nami nie panował, żebyśmy byli panami nad grzechem. Czy nie jest to dobra modlitwa? Naprawdę ja widzę bardzo dobrą modlitwę, którą Bóg wysłucha. Halleluja. Bóg błogosławi. I drodzy, życzę Wam wszystkim, bo nie jestem zupełnie pewny, czy będę tutaj na Nowy Rok, ale życzę Wam wszystkim błogosławionego roku w Panu, szczęśliwego roku i niech Bóg wypełni prośby Waszego serduszka. Dobrze? Amen.